Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Andrzej Buk, dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, jest naszym gościem. Dzień dobry.
Kłaniam się, dzień dobry.
Panie dyrektorze, w takim gorącym okresie politycznym my sobie o kulturze porozmawiamy. Tak dla odmiany.
Żeby, no myślę, że to bardzo rozluźniające.
Znaczy powiem tak, no pewnie nie wszyscy żyją
można by rzec
wyborami.
Wyciszające.
Z całym szacunkiem dla tych, którzy wyborami żyją. My sobie porozmawiamy o czymś no, wyjątkowo przyjemnym i też wyjątkowo w warstwie artystycznej, powiedziałbym. 24. Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny Światło, rozstrzygnięty już w pełni. Oczywiście w tej pierwszej edycji to już jakiś czas temu było. Teraz pojawiają się kolejne nagrody. Za moment będzie wielkie podsumowanie tego, takie bardzo uroczyste, pewnie ze względu na to, że to 20. Dodatkowo finisarz w galerii, w biurze wystaw artystycznych, potem w bibliotece kolejna impreza. Dużo się działo. Świetny konkurs, który cieszy się niezmiernie od lat wielką popularnością.
Tak, to jest 20. edycja, bo on miał ten konkurs, jeżeli chodzi o historię, trochę tam różne przerwy.
Oczywiście.
Zawirowania historyczne w instytucji, które ten konkurs prowadziły, no powodowały, że były takie przerwy. Niemniej no, grupa entuzjastów cały czas przy tym konkursie pracuje i go po prostu no, prowadzi, a warto, bo konkurs naprawdę, my sobie chyba nie zdajemy z tego sprawy, jest taką promocją międzynarodową.
Absolutnie.
Nawet miejsca, w którym się odbywa, czyli Zielonej Góry. Bo jeżeli
na całym świecie jest
jeżeli powiem, że przeciętnie każdej edycji jest około 200 autorów, a nawet bywało i 300 z prawie 50 krajów. Przysyła, w tym roku na przykład mieliśmy 800 prac, które zostały przysłane, zgłoszone z najbardziej, można by powiedzieć, dziwnych krajów, czy egzotycznych, czy
wielkich. Bo to i Ameryka Południowa, i Indonezja,
tak,
i wiele
Japonia,
innych.
Kanada, Kazachstan, Kolumbia, Argentyna, Bułgaria, Czechy, Kuba, Cypr, Chorwacja i tak dalej.
No to pokazuje też skalę konkursu, tak?
I też na portalach internetowych na całym świecie, gdzie skupia się środowisko no, ludzi, którzy tworzą rysunek satyryczny, on po prostu funkcjonuje. Mamy też partnerstwo Muzeum Karykatury Eryka Lipińskiego w Warszawie. Ta wystawa, którą teraz można oglądać jeszcze do soboty w Bibliotece Norwida w naszej galerii, ona trafi potem do wielu miejsc w Polsce, między innymi do Muzeum Karykatury w Warszawie, więc myślę, że naprawdę warto. I na końcu te zbiory, te prace trafiają do zbiorów naszej biblioteki.
Bo te zbiory już są bardzo bogate. Ja miałem okazję obejrzeć.
Biblioteka organizuje od 8 lat ten konkurs wspólnie ze Stowarzyszeniem Debiut. Wcześniej, no wiadomo, że twórcą tego pomysłu był pan Ryszard Błażyński, jeszcze w Zielonogórskim Empiku. Początkowo to się odbywało, potem w Kożuchowie. Niemniej od 8 lat biblioteka, która ma też Muzeum Ilustracji Książkowej, jakby to wpisuje się w te zasoby, które my gromadzimy.
Ja miałem okazję obejrzeć część tych zbiorów w bibliotece Norwidia. Oczywiście nie wszystko, bo tego wszystkiego nie da się nawet obejrzeć, biorąc
tak, no,
pod
mamy
uwagę,
przestrzeń tak, taką, która ma formułę muzealną.
Ale ja myślę, że obejrzałem też takie rzeczy, które nie są wystawiane w którymś momencie.
Tak, no jurorzy...
Pracownicy pokazywali mi te prace.
Jurorzy przeważnie około 100, selekcjonują 100 prac i to trafia i na wystawę, która jest, i no do już konkursu, gdzie przyznawane są nagrody, a są i nagrody Grand Prix.
O nagrodach za chwilę porozmawiamy, bo ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, że mówimy w zasadzie o konkursie na rysunek satyryczny, ale jeśli przyjrzeć się tym pracom i tematom podejmowanych w tych pracach, bo oczywiście one są bardzo różne, tak? Jest tak samo jak różne są techniki, tak różne jest podejście do danego tematu. Ten temat
no każdego roku jest
inny. No w tym roku było to akurat światło. Ale ja powiem szczerze, że patrząc na niektóre z tych rysunków, to jest to, jeśli satyra, to taka z bardzo czarnym humorem, a niejednokrotnie są to rysunki podejmujące bardzo ciężką i ważną tematykę i to taką, która pokazuje, co aktualnie się dzieje na przykład w geopolityce, tak? Przypomina mi się od razu ten rysunek z latarką, po której przychodzą uchodźcy gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej. No tak, można by tego wymieniać mnóstwo.
Staramy się oczywiście ze względu na różne kultury, które są w krajach, których autorzy pochodzą i biorą udział w konkursie, żeby temat był uniwersalny. Był na przykład bardzo ciekawe wyniki były, kiedy mieliśmy social media, prawda, media społecznościowe, ale też nawet jak pamiętam, przejmowaliśmy konkurs, to było takie hasło bibliotek. To też jest bardzo pojemny temat i też to są, tak jak pan redaktor mówił, różne spojrzenia ludzie poszczególne to hasło zawsze postrzegają w różny sposób.
No ale na tym polega konkurs, o to właśnie chodzi, tak, żeby ta formuła była jak najbardziej pojemna.
Jest coś takiego, że to się cieszy niesłabnącym zainteresowaniem i bardzo się z tego cieszymy, tym bardziej, że nasz konkurs ma charakter otwarty, więc tu jest przeważają oczywiście zawodowcy, profesjonaliści, ale trzeba powiedzieć, że też i często ludzie bez przygotowania, bez jakiejś tam dyplomu szkoły sztuk plastycznych, czy
no bo tu liczy się podejście, tak, do tematu, tak na dobrą sprawę.
Także, no ale też jurorzy oceniają no warsztat tak zwany, czyli także myślę, że warto i szkoda, że my jako organizatorzy nie mamy wystarczająco na przykład tyle środków, żeby corocznie na przykład na rynku robić, żeby ta wystawa wychodziła z gmachu Biblioteki Norwida i żeby na przykład tam z 20, 30, 40 prac można było tym oko ucieszyć przechodniów, na przykład na Deptaku Zielonogórskim.
No ale może też zachętą do odwiedzenia biblioteki jest wystawa.
Tak,
jak zawsze. Zresztą nie tylko, bo przecież będziemy mieli...
Oczywiście, ja zapraszam od razu na sobotę finisarz i o godzinie 17 w sali Janusza Koniusza. Wcześniej też z racji tego, że mamy nagrody tak zwane specjalne, których fundatorami są różne instytucje czy stowarzyszenia i między innymi od chyba 3 lat czy 4 dyrektor Biura Wystaw Artystycznych nie przyznaje nagrody finansowej, tylko nagrodą
organizuje
jest
wystawę.
Wystawa. Tam
i taka BWA wystawa będzie też w BWA
będzie o 16, czyli tam autor z Belgii pochodzi i myślę, że będą to bardzo ciekawe, będzie to też ciekawe wydarzenie. Ona zresztą jest dostępna w
Luc Ferniman z Belgii, który zostaje nagrodzony przez BWA. No to artysta, który tworzy od wielu lat i bardzo różne rzeczy rysuje, tak? Od komiksów po tego rodzaju satyrę. No więc dużo się będzie działo pod względem rysunkowym, można byłoby powiedzieć.
Tak, no to, bo ja to sobie nazywam tak robocze, że to jest jedna z istotnych flagowych imprez wydarzeń biblioteki.
Zdecydowanie jest.
Tu oczywiście podziękowania, bo taki patronat nie tylko honorowy sprawuje nad tym miasto Zielona Góra i pan prezydent, więc tu podziękowania, że możemy tą tradycję kontynuować. Statuetka pięknie Roberta Tomaka, która już od nastu lat towarzyszy właśnie gali, która się zawsze na koniec eksponowała.
Artystów będzie można spotkać? Tych,
tak,
którzy zostali nagrodzeni?
W tym roku wszyscy artyści, którzy zostali nagrodzeni zarówno nagrodami głównymi, jak i specjalnymi pojawią się, a są to artyści oprócz Polski z Chorwacji, z Niemiec, z Bułgarii, z Rumunii, z Uzbekistanu i z Belgii, więc myślę,
że... I to niejednokrotnie wyjątkowo znani i doświadczeni artyści. Patrzę na Henryka Cybulę i przypominam sobie taki album wydany z jego rysunkami. Mam go, podejrzewam, od lat 80. i od czasu do czasu zergam do tego albumu i te rysunki nadal są aktualne.
Tak, laureat też Grand Prix, Krzysztof Grządziel, będzie miał na początku roku, czyli w trakcie tego nowego roku, można powiedzieć, kulturalnego biblioteki, też samodzielną wystawę w naszej galerii, więc też będzie można, cały czas będziemy do tej satyry sięgać.
Zapraszamy jak najbardziej w sobotę do biblioteki, która w budowie, panie dyrektorze. Czwarte piętro przebudowuje się mocno.
Daj, trochę nie jest to może takie tempo, jakbym sobie życzył, ale jednak konsekwentnie zmieniamy się. I w tym roku udało nam się pozyskać środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Startowaliśmy w takim, no są ogłaszane te programy konkursy operacyjne, takie. Konkurs, no i wnętrze, bo fasada została zrobiona, ta przestrzeń taka, biblioteka w chmurze też bardzo się rozwija, zapraszam, natomiast wnętrze i tym razem uzyskaliśmy środki na modernizację magazynów na czwartym piętrze. Także to się dzieje do końca roku. Będzie to komplet, całkowita modernizacja od usunięcia, bo ostatni raz w tej przestrzeni robiono coś przy budowie, czyli w 75 roku ubiegłego wieku.
No to miało prawo się zestarzeć.
Także i regały, i podłoże, i te płytki, które tam jeszcze, niektóre z nich się ostały, no to taki nie najciekawszy.
A mocno utrudnia taki remont pracy?
Bardzo. No powiem krótko, to jest pewnie część moich koleżanek i kolegów nie najlepiej teraz o mnie mówi, bo
no jak wiedzą, że jest parę ton książek do przeniesienia.
Mamy, no to trwa już od tygodnia, już połowę nam się udało przenieść. Musimy 230 tysięcy woluminów, nie licząc, że tam jeszcze są i filmy, i płyty, i tak dalej, wynieść z tej przestrzeni. Więc
i ulokować tymczasowo gdzie indziej.
I w różnych miejscach, no bo wiadomo, że zawsze to był w ogóle projekt przewidziany na 1 000 000 zł, udało nam się zgromadzić no, około 600 tysięcy, więc pewne kompromisy musiały nastąpić już przy tej decyzji o realizacji, więc między innymi to, co możemy zrobić, to tu wielki ukłon do moich koleżanek, kolegów z biblioteki, robimy sami, między innymi już kolejny dzień, 8-9 trwa to wywożenie,
tak, to ja pocieszę lokowanie. Kolegów i koleżanki, bo to będzie musiało wrócić na swoje miejsce.
Tak, tak i to no, musi to wrócić tak, żeby na początku stycznia, bo to styczeń to będzie okres rozliczenia się z tego projektu. No ale będzie nowa przestrzeń, czysta przestrzeń i też inne te sytuacje komunikacyjne, które tam potworzymy między regałami. No i przede wszystkim regały kompaktowe, co spowoduje, że magazyn będzie jeszcze bardziej pojemny, a tych zbiorów mimo selekcji cały czas nam przybywa.
No tu mówimy no tylko o 230 tysiącach, tak?
I tak, i będzie to no będzie to jakiś kolejny krok, żeby zbliżyć się do biblioteki XXI wieku. Tych marzeń oczywiście mamy dużo i w ogóle takich rzeczy, które są w przygotowaniu, bo za chwilę do listopada kolejny termin składania wniosków między innymi w programach operacyjnych, ale tutaj też mnie się od już dawna marzy i moim zdaniem to się należy zielonogórzanom, modernizację filii, bo my jesteśmy też biblioteką miejską.
No ale to za moment się wydarzy.
I między innymi uporczywie tu namawiamy i radnych, i zresztą wielki ukłon do pana prezydenta, bo mamy takie miasta, gdzie to mi się wtedy bardzo podoba, że rady miejskie i włodarze miasta przyjmują zawsze, jak zaczynają kadencję, taki plan modernizacji rok po roku wszystkich tych bibliotek osiedlowych, jak to we Wrocławiu się nazywa, czy filii. I my sami, żeby pokazać, że nie stoimy w miejscu, mamy przygotowany, na to zdobyliśmy środki, plan, projekt, ale już nie tylko ideowy, ale też i konkretnie budowlany i wyposażeniowy modernizacji filii numer 4 na Podgórnej, także
no ona też prosi się w tej chwili
w filii mamy ten projekt, to kosztowało dużo pieniędzy, udało nam się te środki pozyskać I wiemy, jak chcemy to zrobić, bo tam nowa idea będzie jakiejś takiej też zbiorów i oferty dla odbiorcy. No i w przyszłym roku będziemy to robić. Mamy też taki plan, ja to jestem niecierpliwy, myślałem, że to już nawet w tym roku to się uda, utworzenia, tutaj rozmowy są z panią dyrektor Langner, żeby w centrum przesiadkowym była taka biblioteka poczekalnia. Też w projekcie mamy złożone do miasta, bo resztę już mamy, tylko wyposażenie, także to się będzie działo w przyszłym roku, no ale też jest wiele innych jeszcze przestrzeni w mieście, które biblioteczne, które trzeba zmienić, dlatego że z moich doświadczeń ja śledzę te rzeczy i tak odwiedzam wszystkie nowe, modernizowane biblioteki. Naprawdę biblioteka, która ma zmodernizowaną przestrzeń i tą ofertę hybrydową, czyli poza tradycyjną książką jeszcze to wszystko, co jest
elektroniczne,
to tam
jest więcej osób po prostu.
Ludzie wracają i to bardzo często ludzie młodzi. Zresztą z planów mogę powiedzieć, że w grudniu 4-5 odbędzie się tu taka duża konferencja ogólnopolska biblioteki multimożliwości, nowe technologie i nowe przestrzenie i pokażemy między innymi oprócz oczywiście wykładów, takich refleksji, co się dzieje w kraju, bo jest kilkadziesiąt takich genialnie zmodernizowanych bibliotek, to my pokażemy, co się zdarzyło w mieście i w województwie. Wyjdzie taka książka wspólnie tu z koleżanką i kolegą z działu badań i analiz metodyki. Przygotowaliśmy do druku. W Warszawie to już jest na etapie korekty książka właśnie o tych nowych technologiach, przestrzeniach modernizacji w województwie lubuskim. Bo jest wiele bibliotek tu najbliżej, Kargowa, Szczaniec, Czerskowa, Nowasul, gdzie to są perełki, bombonierki, no takie przestrzenie, do których naprawdę chce się przyjść.
No to teraz jeszcze
porozmawiajmy. A biblioteka to nie tylko dzisiaj książka.
Oczywiście, porozmawiajmy o planach, ale już stricte artystycznych, chociaż może nie do końca, bo imprez w wielu wymiarach artyzmu, można było powiedzieć, w bibliotece jest całe mnóstwo, no i możemy już chyba mówić o tym, co jest zaplanowane na najbliższy czas.
No to byśmy musieli dużo mieć czasu, ale powiem tak, że najbliższe z mojego punktu widzenia, bo tych wydarzeń po chwili, jak w mediatekach jest bardzo
cały czas
dużo,
coś się dzieje.
Ale już 15 na przykład będzie gościł u nas, będzie projekcja filmu pewnego razu w listopadzie i spotkanie z reżyserem, który wygrał nasz Festiwal Filmu i Teatru, Andrzejem Jakimowskim. Bardzo ciekawe spotkanie 15 października w sali Janusza Koniusza. Ale potem bodajże 20 chyba to 7 Żywa Biblioteka, czy Mediateka Góra Mediów przygotowuje taki duży projekt sobotni, gdzie będzie można spotkać się z ludźmi, na zasadzie porozmawiać z nietypowymi, z wybitnymi, z zapracowanymi, z myślącymi troszkę po swojemu ludźmi w ramach takiego projektu Żywa Biblioteka, prawda? Czyli będzie sobie można wybrać takiego żywego opowiadacza i z nim
wypożyczyć sobie
tak
po
go
prostu
poczytać indywidualnie. Myślę, i to Mediateka Szklana Góra Mediów, to tam zespół jest młody, teraz to przygotowuje, ale potem mogę zaprosić na przykład 19-23 mamy kolejny festiwal, 9 chyba edycja, festiwal literacki Anny Tokarskiej i tam między innymi pojawi się dla pewnej grupy ważna Dorota Masłowska, autorka. Pojawi się Mariusz...
Nie wiem, czy jeszcze można o Masłowskiej mówić, że to autorka młodego pokolenia, bo to po pierwszych jej książkach, które były szumne bardzo, dużo szumu narobiły w przestrzeni, no tak wszyscy mówili. Teraz nie wiem, czy Masłowska to jeszcze
młode pokolenie. Nie, są nowe książki. Ja bywam na festiwalach literackich, na przykład na Sopotece, czy na ostatnio, czy Festiwal Języka Polskiego w Szczebrzeszynie i Masłowska gromadzi tam tłumy, dlatego że nowe książki się pojawia. No wiadomo, że pierwsza jest zawsze taka buntownicza. I,
no i taka była. No.
I też no, podkręcona medialnie, a potem...
No, Dorota Masłowska jest artystką i też wiedziała, myślę, co robi. Zdawała sobie z tego sprawę, jaki będzie oddźwięk.
Ja nie wiem, myślę, że ona wizualnie może dojrzała, natomiast to jest świadoma pisarka.
Absolutnie.
Więc myślę, że to ważne, ale będzie też Mariusz Szczygieł na przykład, bodajże 22, na pewno to jest czwartek, ale będzie to, to będą cała grupa autorek prozy, beletrystyki takiej, która jest bardzo popularna, jak na przykład Kalicińska i tak dalej, i tak dalej. Także będzie...
Mariusz Szczygieł to człowiek, którego większość osób kojarzy z telewizji, bo występował w talk show, a mało kto potem zdawał sobie z tego sprawę, że Mariusz Szczygieł no, znaczy, jest pisarzem, dziennikarzem, reporterzystą.
Tak, no jest to człowiek bardzo zajęty, ale dla mnie to jest ważny człowiek ze względu na książkę Gotland. I ta książka dzisiaj, bo kiedyś tam oczywiście są inne bardzo, czyli jako człowiek, który jest też jakby ambasadorem kultury czeskiej. Ja na przykład, to może być taki przykład dość banalny, ale też ciekawy, jak książka inspiruje do zachowań takiego zwykłego człowieka. Ja na przykład od tego czasu, jak przeczytałem Gotland to i historię firmy obuwniczej Bata, to tylko kupuję teraz buty w Bacie. Czyli tej,
to była reklama, panie dyrektorze.
To nie była reklama, to była niesamowita historia. To jest, bo ta książka jest nieustannie wznawiana, ale poza tym to jest znakomity reportażysta. To jest człowiek, który prowadzi Instytut Reportażu. Nowe książki, nowe projekty się pojawiają. Także tutaj zapraszam. No i potem no tak pomyślę jeszcze o konferencji, już wspomniałem, 4-5 grudnia, ale też na przykład 12 grudnia dwa spotkania bardzo ciekawe do południa dla bardziej koneserów, trochę ludzi, którzy spoglądają na Herberta naukowo, czyli z Konwersatorium Bibliotekoznawcze z doktorem habilitowanym Andrzejem Franaszkiem, ale po wieczorem 18 spotkanie w ramach Czwartku Lubuskiego z herbertologiem, z Andrzejem Franaszkiem, autorem teraz wydanej głośnej dwóch tomów biografii Zbigniewa Herberta, który poprowadzi pani profesor Mikołajczak z naszego uniwersytetu, ale osoba...
Tego samego Zbigniewa Herberta, o którym chyba w tej chwili rozmawiają radnie, właściwie o jego imieniu i nazwisku w Zielonogórskim Ratuszu.
Media tam coś donosiły, bo akurat nie jestem gościem podczas rad miejskich, natomiast no, jest rok Herberta poza wszystkim i tymi dyskusjami jest po prostu wspaniała literatura tworzona przez Zbigniewa Herberta ważna.
I o tym przede wszystkim powinniśmy pamiętać. I tego mu nikt nie zabierze, oczywiście.
Nie zmieni.
Panie dyrektorze, musimy kończyć,
wszystko
bo moglibyśmy jeszcze
ja
długo.
Ja muszę tylko powiedzieć, że my jesteśmy bardzo w mediach społecznościowych obecni, także na Twitterze, na strona www, czy facebookowa, w różnych wydaniach. Bo praktycznie
właśnie tam chciałem wszystkich naszych słuchaczy odesłać, bo tam
zapraszam.
Mamy kompendium wiedzy na temat tego, co się dzieje w bibliotece, co się działo w bibliotece i co się dziać będzie.
Ale przede wszystkim istotą, żeby ktoś nie pomyślał, że my tylko teraz miejsce spotkań czy tam, bo my tylko mówimy o takich atrakcjach i to jest ważne, na wzór na przykład norweski, ale
oprócz
tego cały czas gromadzona jest i udostępniania dniana literatura i naukowa i beletrystyka. I tu szczególnie też chcę wspomnieć o tej nowej ofercie, która się bardzo rozwija, czyli tak zwanej e-booki, ale beletrystyka w ramach usługi Legimi, gdzie bardzo wielu ludzi przerzuciło się z tego powodu na czytanie cyfrowe. I w tej chwili już w budżecie na rok następny musimy większą kwotę przeznaczyć na zakup dostępu, a tam jest w tej chwili do wyboru, jak ktoś kod pobierze w mediatece, czy w którejś z filii wytypowanej, to mamy 25 tysięcy najnowszych. Muszę tu powiedzieć, że jest takie zjawisko, że moja żona szczególnie czyta na czytniku, to ona szybciej ma nowość niż ja jako papierowiec. Więc, ale to jest wybór. Oczywiście. My staramy się nie dyskutować, co jest lepsze, tam, bo czy to jest szelest papieru, czy smak, czy
na
czy
samym,
zapach.
Na samym końcu jest człowiek, a przede wszystkim to, żeby jego, czytać. Żeby czytać to,
tak? No a poza tym, co potrzebuje, nie mówię o audiobookach, które mamy praktycznie kolekcje wszystkich, które się...
A one też cieszą się bardzo dużą popularnością. Andrzej Buk, dyrektor Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.